podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja się nazywam Adam Zehenter, jest ze mną Adam Celarek.
Cześć, dzień dobry.
Więc wracamy do formatu dwóch Adamów podcast i podsumujemy sobie ten tydzień. A zanim przejdziemy do pierwszego tematu, to chciałem przypomnieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fundacja eSports World Cup.
Tak, dzień mamy chłodny, dlatego wyposażyliśmy się w ciepłe herbaty. Co prawda najzimniejsze dni chyba za nami. Sam tydzień sam w sobie też chyba... mniej wydarzeń niż ostatnio, natomiast wciąż mamy kilka tematów, o których wydaje mi się warto byłoby wspomnieć.
Tak, i zacznijmy może od dużych gier, o których 2024 roku, o których dowiemy się trochę więcej, bo Microsoft jako pierwszy z dużych gigantów postanowił uchylić rąbka tajemnicy i za tydzień, w czwartek, o godzinie chyba 21, z tego co pamiętam,
tak jest,
będziemy mogli zobaczyć pokaz, nie wiem jak długi, ale pokaz gier Microsoftu, na którym to pokazie jest jeden największy hit, czyli Indiana Jones.
Tak, dowiemy się czegoś więcej na temat produkcji. Póki co wiemy tylko, że istnieje, że powstaje. Tworzy ją Machine Games, z tego co pamiętam, czyli ludzie od Wolfensteinów, tych nowożytnych Wolfensteinów. Także ciekaw jestem w ogóle, jaką formułę przybierze ta gra, biorąc pod uwagę, że biorą się za to ludzie znani przede wszystkim z takich mocno arcade'owych FPS-ów.
No to jakby, ja w ogóle, dla mnie to jest w ogóle super informacja, bo akurat te Wolfensteiny, ja wolę tutaj taką niemiecką wymowę.
Tak, Wolfensteiny, tak.
Ale one są naprawdę spoko, te nowe Wolfensteiny.
Tak, zgadzam się, absolutnie.
W zasadzie trzy odsłony były spoko, bo był pierwszy, potem był taki jakby krótszy spin-off,
tak,
i
Old
potem
Blood.
Była dwójka. Czyli New Colossus.
Tak, to jest.
No i była jeszcze taka odsłona kooperacyjna, która była Youngblood się nazywała.
Youngblood, która chyba troszeczkę mniej przypadła graczom do gustu.
Ona była gorsza, ona próbowała pomieszać trochę tą formułę singleplayerowego doświadczenia z jakimś takim kooperacyjnym.
Tak.
Grą, nie wiem, typu, nie wiem, jakiś looter shooter nawet troszkę, i to nie miało sensu zupełnie, ale to nie zmienia faktu, że Machine Games solidny deweloper i wreszcie dowiemy się czegoś więcej, dowiemy się w ogóle, czy ta gra jest na przykład FPS-em, chociaż zakładam, że takie studio jak Machine Games pewnie FPS-a powinno zrobić, chociaż to nie pasuje do formuły Indiana Jonesa z kolei.
Tak, ciężko sobie to szczerze wyobrazić. Gra z pierwszej osoby w porządku, ale pełnoprawny FPS, no już...
To
trudniej mi sobie to wyobrazić.
Tak, że Indiana Jones co prawda, no... jakby jest człowiekiem czynu.
Tak, korzystał z rewolweru i wielu różnorodnych broni
tak,
palnych.
Tak, ale faktycznie tak, że jakby miał strzelać, to bym powiedział, że... Znaczy to jest takie 50-50, bo z jednej strony masz specjalistów od pierwszej osoby, a z drugiej strony właśnie masz grę, czy też tematykę, która nie pasuje za bardzo, więc zobaczymy. Jak miał strzelić, to bym strzelał, że to jest jednak trzecioosobowa gra akcji.
Tak. Myślę, że to jest słuszne spostrzeżenie i też raczej kierowałbym się czemuś w tym stylu.
Tak, ale ma się też, i to ma być dłuższy pokaz, to znaczy dłuższy to nie znaczy może godzina, ale chyba coś koło 10 minut, więc to już nie jest jakiś tam trailer, kilka
minut?
Sekund, chyba taki dłuższy.
Ale
ma być.
Samego Indiana Jonesa, tak?
Tak.
A tak.
Samego Indiana Jonesa, tak. Bo na tym pokazie będzie jeszcze kilka innych gier.
Tak jest.
Będzie taka gra strategiczna, która ma być kolejnym konkurentem dla cywilizacji. W ostatnich latach dużo takich gier jest, chociażby można wspomnieć o
Humankind
albo Old World. To teraz jest Ara. Ara History Untold, czyli kolejna taka cywilizacja, czyli gra strategiczna 4X, która wygląda bardzo ładnie i czegoś więcej się o niej dowiemy. No i mają być oczywiście te duże tytuły Microsoftu, czyli Hellblade 2, o który już czekamy, no i może się wreszcie dowiemy trochę więcej. To
tak
znaczy,
jest.
Kiedy nasze czekanie jakby
dobiegnie końca. Kiedy
dokładnie.
Dowiemy się więcej.
I będzie jeszcze jedna gra Microsoftu, czyli...
Tak, i tą grą będzie Avowed, czyli najnowsza gra od Obsidianu, która zapowiedziana została już parę lat temu. Prezentuje się jako pierwszoosobowa gra z systemem magii w fantastycznym świecie. Z tego co pamiętam, w uniwersum Pillars of Eternity, czyli
dokładnie
innej gry.
Tak.
Czyli klasycznego RPGa też od tego samego dewelopera, więc myślę, że może być to coś ciekawego.
No i właśnie, czekamy na ten pokaz Microsoftu, zresztą opowiemy wam więcej o tych grach za tydzień, bo akurat będziemy nagrywać tuż po tym pokazie następnego dnia, nasze podsumowanie tygodnia. Więc teraz już nie nudzimy, przechodzimy do następnego tematu i zajmiemy się początkiem roku, a w zasadzie grami z początku roku, bo zasadniczo trzy tytuły możemy omówić. Jeden z nich, który jest zarazem najciekawszy, omówimy najkrócej, czyli Prince of Persia, The Lost Crown, dlatego że mamy osobny materiał na temat Prince of Persia. Z Michałem rozmawiałem na ten temat i możecie sobie po prostu zobaczyć. Dużo na temat gry mówiliśmy. Możesz ewentualnie, Adam, nam powiedzieć dwa, trzy zdania od siebie, bo ty też grałeś.
Też grałem.
Też masz swoją opinię, ale nie wyrażałeś jej w tym materiale, bo cię tam nie było, więc zapraszam cię teraz.
Cóż mogę powiedzieć? Powiem szczerze, że Prince of Persia spodobał mi się bardzo. Świetna metroidvania z bardzo fajnym systemem walki, ciekawymi zagadkami, dobrym platformowaniem. Myślę, że powiedzieliście więcej na temat już w konkretnym podcaście dedykowanym Prince of Persia, The Last Crown, więc tutaj nie będę dorzucał za dużo od ciebie. Gra mi się bardzo podobała i myślę, że warto obczaić materiał, jak i samą grę.
Tak, i mamy jeszcze dwie gry tego tygodnia, które debiutują albo zadebiutowały. Jedna z nich to jest polska gra strategiczna, która się nazywa War Hospital.
Tak jest.
I opowiada o prowadzeniu szpitala wojennego, frontowego. W okresie I wojny światowej, czyli takiej bardzo ponurego okresu wojennego, powiedzmy, takiego bardzo pełnego też zresztą takich mrocznych zarówno dzieł kultury, które opowiadają o pierwszej wojnie światowej. Czyli mamy od słynnego Remarka Na zachodzie bez zmian, takiej klasycznej powieści niemieckiej właśnie o tym, jak straszny to był, była to wojna, przez film, który niedawno wyszedł na Netflixie,
czyli
Na zachodzie bez zmian, czyli ekranizacja właśnie tego. Więc jakby pierwsza wojna światowa, straszne miejsce i zresztą ta gra trochę taka jest.
Zgadza się zdecydowanie. Podejmują tam dużo trudnych decyzji. To jest właśnie mechanika, o której wspominaliśmy też przed rozpoczęciem podcastu, że zainteresowała mnie. Gdzie mamy dość interesujący wybór moralny, a mianowicie co robić z żołnierzami, którymi się zajmujemy. Czy wysłać ich z powrotem na front, kiedy uznamy, że są już zdolni do walki, czy może przytrzymać ich trochę dłużej. No to są jakby trudne wybory, które podejmujemy w tej grze i jakby zdecydowanie zgrywa się to jakby z tematyką i jakby z realiami świata przedstawionego.
Tak, ja przyjrzałem się recenzjom na przykład, co piszą recenzenci na Steamie. Ogólnie gra nie zebrała jakiegoś fantastycznego odbioru.
To tak, znaczy na Steamie chyba w okolicach 66%.
Na Metacriticu, jeżeli recenzje to mają chyba dokładnie 66, a na Steamie około 62%. Jest pozytywnych opinii, czyli bardzo podobne. I tutaj ciekawa była taka jedna opinia, na którą zwróciłem uwagę, bo pisał jeden z graczy, że to jest bardzo gra nietypowa, skierowana do pewnej niszy, że to jest gra, w której się cierpi, której się po prostu ciężko gra. To znaczy jest gra taka depresyjna. Cały czas ci brakuje zasobów, cały czas czegoś się nie da zrobić albo trzeba podejmować trudne decyzje. I przypomina to granie jego zdaniem w This War of Mine na najwyższym poziomie trudności.
Tak,
albo właśnie we Frostpunka. Więc to jest tego typu gra, czyli gra, która może pewnych, powiedzmy, poszukujących łatwiejszego doświadczenia albo niechcących się frustrować, graczy po prostu odrzucać.
Myślę, że tak, to jest bardziej doświadczenie do pewnego stopnia, gdzie jakby doświadczamy, powiedzmy, pewnego właśnie takiego depresyjnego, ciężkiego klimatu. I to jest sobie też ciekawa rzecz, którą nawiązałeś, bo wspomniałeś, że to jest gra podobna jakby w pewnych założeniach właśnie tego trudnego klimatu połączonego z rozgrywką. Wspomniałeś o Frostpunku i o This War of Mine, czyli dwóch polskich grach. Warto wspomnieć, że War Hospital też jest polską grą, więc zaczynam się zastanawiać, czy może tego typu właśnie trudne gry, w których zarządzamy zasobami właśnie w takiej trudnej, ponurej tematyce nie stają się powoli znakiem rozpoznawczym polskich deweloperów.
Depresja jest po prostu naszym towarem eksportowym.
Oj tak.
Więc mamy zresztą, no wystarczy, zawsze mnie to śmieszy, jest taki obrazek czasem zdjęcia polskiej ulicy z jesienią, czy w zasadzie, no zimą. I to jest po prostu zdjęcie i obok jest to samo zdjęcie, tylko w czerni i bieli.
Tak.
Czyli usunięte są z tego zdjęcia kolory. I zasadniczo, jak się nawet popatrzy na to zdjęcie,
nie
jedno
dużo
i drugie,
niewiele
się różnią. Dokładnie. Więc może to jest jakaś kwestia tego, że po prostu taki mamy klimat, depresyjny trochę, ale rzeczywiście coś w tym jest, lubimy gry poważne, to znaczy jako gracze lubimy gry poważne.
Jako deweloperzy również lubimy.
No na to wygląda, bo jako gracze na przykład najpopularniejsze takie serie kultowe w Polsce to są zazwyczaj te gry poważniejsze, takie mroczniejsze, to może być od Gothica, prawda, przez Stalkery.
Dokładnie.
Tak. Lubiliśmy poważne fantazy w postaci Wiedźmina zawsze i to są takie nasze dzieła, po które chętnie sięgamy, no i jak widać też takie tworzymy
chętnie. Tak, dzieła w odcieniach szarości.
Tak, no nie jesteśmy krajem, w którym na przykład Mario święci triumfy ze swoim juhu i jakimiś z wesołymi grzybami, innymi tam jakimiś księżniczkami w różowych sukienkach, więc jakby taka stylistyka do nas mniej trafia do nas taka smutna. No.
To jest dość ciekawe spostrzeżenie, być może dużo powiedzieć na temat sylwetki polskiego gracza, czy w ogóle może sylwetki Polaków.
Tak. Ale War Hospital... Jest to pierwsza polska gra, która debiutuje, chyba na pewno większa, bo możliwe, że w tym zalewie Steama, jaki się w tym momencie tam na Steamie odbywa, czyli tych wszystkich nowych premier, jakieś pojedyncze polskie tytuły już się pojawiły, ale z takich większych, no to jest właśnie War Hospital, o czym was chcieliśmy poinformować, ale jest też druga gra, o której chcemy powiedzieć, czyli Sovereign Syndicate, która jest grą RPG, ale nie jest grą polską z kolei.
Nie jest grą polską.
I nie jest też po polsku, co jest dosyć dużym problemem, jeśli chodzi o odbiór tej gry w Polsce również.
Tak, biorąc pod uwagę, że no to jest gra CRPG mocno oparta na tekście, w której dużo czytamy. Też wydaje mi się, że poniekąd słusznie dużo osób porównywało tę grę do szalenie popularnego i świecącego triumfu Disco Elysium, gdzie faktycznie mieliśmy też mocny nacisk właśnie na historię, na przeżycia głównego bohatera wewnętrzne. Dużo tekstu, dużo dobrze napisanego tekstu. I właśnie Sovereign Syndicate też uderza trochę w podobne tony, natomiast jak wyszło?
Chyba wyszło tak sobie, no. Nasz recenzent Drauk dał grze 5,5.
Tak jest.
Jak pisze zresztą w recenzji, w pewnym momencie myślał, że po prostu jej nie skończy i raczej nie będzie recenzji, tylko felieton, bo go po prostu ta gra strasznie odrzuciła, bo wizualnie przypomina Disco Elysium. Taki sam ma układ na przykład z prawej strony.
Tak, tej belki z tekstem.
Tak. Ma też wiele takich elementów właśnie typu rozmowa z własnymi elementami własnej świadomości, jakby jest ewidentnie wzorowana, rozgrywa się w takim fantazy
z takim Londynie,
który przypomina, tak, on przypomina Revachol, tak, to się chyba nazywało.
Tak się chyba to miasto nazywało, tak jest.
W każdym razie przypomina miasto z Disco Elysium. I dlatego bardzo go to ostatecznie zabolało, jak gra nie jest Disco Elysium.
Tak, bo pamiętam, że w swojej recenzji wspomniał nawet, że gra jest bardzo dobrze napisana. Może nie na poziomie Disco Elysium, bo mimo wszystko tam dialogi były fantastyczne. Tutaj było troszeczkę gorzej, natomiast wciąż było jakby to kawał dobrego pisarstwa, natomiast no, nie łączyło się to z rozgrywką, czy powiedzmy z innymi elementami tworzącymi całokształt gry.
No zarówno z fabułą, bo mówił, że fabuła, o ile napisane są dialogi ciekawie, o tyle sama fabuła niekoniecznie. No i tu jest też ten problem, że twórcy też trochę tak, no wygląda z tego, że trochę nas oszukują, bo Drauk tam słusznie wypunktowuje, że w opisie gry możemy... Ona się reklamuje na przykład możliwością wybrania sobie jednej z czterech archetypicznych postaci. Mhm. Przy czym gramy wszystkimi w jakby narzuconej nam kolejności, więc nie możemy sobie jej wybrać, tak? Albo na przykład oferuje nam zwiedzanie dużego, rozległego świata. No raczej nie, są to małe mapki, które są zamknięte, nie ma tam otwartego świata. I tak dalej, że jakby bardzo liniowe to jest doświadczenie. To znaczy to jest po prostu, Drauk ostatecznie stwierdził, że to by się bardziej sprawdziło w formie książkowej niż w formie gry.
Tak.
Że jakby, więc jest to rozczarowanie większe, bo myślę niż w przypadku War Hospital, bo tam mówię, War Hospital też ma taki mieszany odbiór, ale myślę, że Sovereign Syndicate miało taki oczekiwania. Wyglądało ładnie, sporo osób czekało, licząc na to, że może to będzie jakieś coś, co zaspokoi tą potrzebę zagrania w kolejne albo w poprzednie disco, jeszcze raz przeżycie tego Disco Elysium. No i niestety tego się nie udało. To nie jest tego typu gra, więc...
Troszkę zachęcamy. Ale miejmy nadzieję, że jakby twórcy wyciągną lekcję i być może kolejne tytuły okażą się lepsze, zważywszy na fakt, że sam recenzent Drauk wspominał, że jest tam potencjał.
Jest potencjał na przykład w świecie, tak. Mówił o tym, że bardzo mu się podobał ten Londyn magiczny, że jest ładny, że da się go chłonąć, że jest klimatyczny, więc jest tam potencjał, ale no cóż, zobaczymy. No chyba jeszcze nie teraz, nie jakiś wielki w każdym razie. No zobaczymy, co będzie się działo dalej, ale no taka gra się nie odmieni, tak? To nie jest kwestia poprawienia patchami pewnych
takie
elementów.
War Hospital, tak? Może być w jakiś sposób faktycznie rozbudowany jakimiś dodatkowymi mechanikami, aktualizacjami, patchami, łatkami. Natomiast spaczowanie RPG-a, które ma faktycznie jakąś zamkniętą strukturę, zamkniętą całość, no może być trudne.
Dobra, to zostawiamy gry, które wyszły albo wychodzą w najbliższym czasie i przejdźmy do dwóch większych materiałów, które powstały na temat gier, które nadchodzą już niedługo stosunkowo. Jedna z tych gier to jest Suicide Squad, czyli gra od Rocksteady, czyli twórców słynnych Batmanów, świetnych gier akcji.
Lubianych. I stawianych często jako wzór, powiedzmy, gier superbohaterskich.
Tak, bardzo długo zasadniczo były to najlepsze gry superbohaterskie. Myślę, że teraz rywalizacja między Spider-Manami od Sony, a właśnie Batmanami Rocksteady jest bardzo wyrównana i tak. To już raczej jest kwestia trochę gustu, bo Batmany są takie jak to Batman, bardziej mroczne, a z kolei te Spider-Many są raczej tak jak Spider-Man,
takie zresztą kolorowe, wesołe.
Tak, więc jakby
gdzieś tam jeszcze w tle majaczy może Guardians of the Galaxy sprzed kilku lat.
Tak, tak, tak. Też to była dobrze oceniana gra, to fakt. W każdym razie, wracając, mamy Suicide Squad i pojawiło się sporo materiałów, zresztą materiał możecie zobaczyć na TV Gry. Michał Mańka w grudniu jeszcze był na pokazie gry i mógł sobie w Suicide Squad zagrać i tam są jego wrażenia. Pojawiło się też wiele innych materiałów i raczej negatywnych, głównie negatywnych. Zresztą Michał też ma wątpliwości, dużo wątpliwości, to znaczy ostatecznie nie jest nastawiony bardzo negatywnie do tej gry, ale ma wątpliwości, dla kogo ona jest, bo nie bardzo widzi jej sens, bo nie jest to gra dla fanów, powiedzmy, dotychczasowych gier Rocksteady.
Raczej nie, biorąc też pod uwagę, jakby w którym kierunku zdecydowali się iść twórcy, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tak, może sam format zabawy.
Jest to w gruncie rzeczy formuła, która się określa jako looter shooter.
I gra-usługa.
Gra-usługa o mocno kooperacyjnym charakterze. To znaczy, możemy tam się wcielić jedną z czterech postaci, a najlepiej ze znajomymi w cztery osoby
grać
sobie.
Cztery osoby byłoby idealnie, prawdopodobnie doświadczenie wtedy najlepsze.
Tak, i więc jakby pytanie brzmi po prostu, czy jest jeszcze miejsce na tego typu grę. Marvel's Avengers, które zostało wypuszczone ze 3 lata temu?
Albo 2 lata temu, nawet w tym okresie.
W każdym razie to była gra, która właśnie była taką próbą stworzenia takiej luterowej gry z mocnym akcentem fabularnym. Tam była ciekawa, moim zdaniem, całkiem fajna opowieść w tej kampanii i mnie się to akurat podobało. Zresztą ja w ogóle byłem należny do tych osób, które uważały, że to Marvel's Avengers jest całkiem okej, ale gra ostatecznie
średnie oceny mocno zebrała.
Tak, zebrała raczej, zwłaszcza na taki duży tytuł i na oczekiwania, zebrała raczej średnie i ostatecznie była rozczarowaniem, na pewno była rozczarowaniem finansowym, bo przestała być wspierana, a że miała być właśnie trochę trochę grą usługą, no to ją ostatecznie zabiło.
Tak, trzeba też wspomnieć, że była mocno porównywana i krytykowana w kontekście Guardians of the Galaxy, które wyszło niedługo później. No jakby pokazywało trochę inny paradygmat tego, jak robić gry superbohaterskie. Mieliśmy właśnie grę usługę nastawioną na kooperację, zestawioną właśnie z takim mocno singlowym doświadczeniem, jak w Guardiansach.
Tak, no i właśnie dużo osób za to krytykuje Suicide Squad, że im się nie podoba ta formuła. Widziałem też taką krytykę, która, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, że powtarzalne zadania, że dosyć nieciekawa jest ta fabuła. Michał zwraca uwagę na bardzo takie cringe'owe poczucie humoru, które jemu akurat pasuje, ale może wiele osób odstraszyć ostatecznie od tej gry. Więc jakby jest tam potencjał na porażkę, dużą, pierwszą taką dużą porażkę tego roku. Zobaczymy. Ciekawy ruch z kolei zrobili twórcy, bo w obliczu dosyć mocnej krytyki tuż przed premierą, no bo gra wychodzi chyba 2 lutego, w każdym razie zaraz na początku lutego. I teraz się pojawiają te wrażenia, one są raczej krytyczne. W związku z tym twórcy zrobili taki myk, że zdjęli część ograniczeń, one się nazywają NDA, czyli takich ograniczeń, które się na przykład jeżeli chcesz testować jakąś grę, która jeszcze nie wyszła, no to możesz jakby zgłosić się i twórcy czasami wpuszczają graczy i potem zbierają od nich feedback, no ale musisz podpisać zgodę na to, że nie udostępnisz żadnych informacji.
Tak, że można powiedzieć na przykład tylko część informacji.
Albo w ogóle, najczęściej w ogóle. Po prostu możesz zagrać, ale jakby nie możesz jakby pokazywać screenów dalej, nie możesz gameplayów pokazywać, ani nic pisać. I oni zdjęli z graczy jakby zakaz mówienia o tej grze, ponieważ mają przekonanie, że ci gracze, którzy grali w ramach tych testów z tej gry byli raczej zadowoleni i chcieli, żeby oni mogli się jednak podzielić tym swoim pozytywnym feedbackiem. Zobaczymy, czy rzeczywiście się ten feedback pojawi od tych graczy w internecie.
Tak, co prawda gra wychodzi już lada moment, więc nawet jeżeli pojawią się jakieś krytyczne komentarze i sugestie zmian, no to ciężko będzie je wprowadzić.
No tak, tu jakby, no jest to oczywiście gra usługa, tak? To znaczy tak jak na przykład Diablo 4 jest grą, która pojawiła się, nie wiem, bez dużych klasycznych, powiedzmy dla Diablo 3 na przykład rozwiązań takich jak szczeliny wyzwań, tak. To było oczywiste, że one się po prostu pojawią prędzej czy później. Jeszcze się nie pojawiły, ale się na pewno pojawią, bo po prostu to jest jakby gra zaplanowana na lata i to jest zawsze problem, jak wypuścić taką grę, żeby miała wystarczająco dużo treści, która utrzyma i zainteresuje graczy, ale żeby nie miała jej za dużo, żebyśmy
żeby
mieli co dodawać.
Co wydać w przyszłości. Dokładnie.
Więc jeżeli chodzi o Suicide Squad, no to Jakby jest potencjał na poprawienie tej gry z czasem, w zależności od tego, jaki będzie feedback, ale znowu, twórcy nie zabiorą się za poprawianie i łatanie gry, jeśli ona nie będzie miała jakiejś bazowej liczby graczy po prostu. Tak. No bo jeżeli nie zobaczą przyszłości finansowej w tej grze, czyli czegoś, co pozwoli utrzymać tych ludzi pracujących nad tą grą, no to może być po prostu taka gra usługa po roku zamknięta albo pod koniec roku. Różnie to bywa. Więc no ja chciałbym, żeby wyszła z tego fajna gra. Ja jestem jedną z takich osób, ja rozumiem trochę pozytywne podejście Michała właśnie w tym materiale, bo ja, czy w tym tekście, bo mamy też tekst, Michał napisał zarówno tekst, jak i przygotował materiał wideo, więc jakby możecie wybrać, co wolicie. Ja po prostu też trochę lubię looter shootery. Grałem w sobie i w Destiny, i w tym Marvel's Avengers, i w parę innych ostatnich jakichś takich gier, i w Division. To są takie gry, które lubię od czasu do czasu. Nie jestem jakimś super hardkorowym graczem, więc szczerze mówiąc, mam ochotę zagrać sobie w tego typu właśnie gierkę. Zobaczymy, czy wyjdzie.
Tak.
Dlatego ja troszkę trzymam kciuki, bo po prostu takie gry czasem są fajne, przynajmniej tak. Dla mnie. I myślę, że są też ludzie, którzy na nią czekają, nie tylko ci, którzy są niezadowoleni. Zobaczymy.
Będziemy obserwować sytuację i trzymamy kciuki za jak najlepszy rozwój gry w przyszłości.
No dobra, a kolejną grą, która nadchodzi w 2024 roku jest Expedycja, czy też Expeditions, czyli Expedycje w sumie, czyli gra będąca następcą bardzo popularnego, bardzo nietypowego SnowRunnera.
I Madrunnera, i troszeczkę Spin Tires też.
Tak, bo to jest jakby taka seria, którą rozpoczęła się właśnie od Spin Tires, czyli gry, która miała mało zawartości, ale bardzo ciekawą mechanikę.
I bardzo ciekawą fizykę.
Tak, właśnie tą fizykę i mechanikę w zasadzie tak, no może masz bardziej rację, fizykę. W tym sensie, że to co jest oczywistością w każdej grze samochodowej, czyli to, że naciśniesz może nie tyle co strzałkę, co nawet gałkę popchniesz do przodu, albo naciśniesz pedał na kierownicy i tak dalej, to jedziesz do przodu. A tu się okazuje, że tam niekoniecznie.
To nie jest takie proste.
Tak, bo trzeba pokombinować. Bo błoto, albo śnieg w późniejszych odsłonach, albo woda.
Przeszkody, kłody, konary.
Tak, to wszystko ci przeszkadza i dojechanie od jednego punktu do drugiego jest już sporym wyzwaniem i taką trochę zagadką logiczną w pewnym
tak,
sensie.
Tak, właśnie wspominaliśmy na ten temat, jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że de facto wszystkie właśnie runner games, czyli SnowRunner, MudRunner, Spin Tires też, są do pewnego stopnia trochę grą logiczną, która sprawdza jakby nasze umiejętności poruszania się w tym terenie, optymalizowania może drogi, wykorzystywania powiedzmy odpowiednich samochodów do odpowiedniej trasy.
Tak, no dla mnie z kolei to były takie gry bardzo medytacyjne, bo one... To nie są takie zagadki logiczne, które rzeczywiście angażują ci, nie wiem, 80% mózgu. To są takie dosyć proste, to znaczy jak nie uda ci się podjechać w jednym miejscu, bo na przykład nachylenie stoku jest zbyt duże i błota jest za dużo, to się troszeczkę cofniesz, zmienisz kąt.
Zmienisz pojazd,
albo wrzucisz 4x4, bo tam też są takie elementy, które na przykład powodują, że właśnie są różnego rodzaju typy zawieszenia.
Lokale dyferencjału, tak, zmiany opon.
Dużo tego jest. I jakby to są takie gry, w których można, to są gry tak na marginesie, bardzo dobre do słuchania podcastów, bo po prostu można sobie spokojnie zająć mózg czymś, a przy okazji właśnie...
Bawić się, dłubać.
Tak, coś sobie tam robić, przewozić towary z jednego miejsca do drugiego.
Tak jest.
I Expeditions jest kolejną grą, w którą z kolei grał Mikołaj Łaszkiewicz i podobało mu się.
Tak, był zadowolony.
Mieliśmy dostęp do wersji beta, która nam pozwalała właśnie ograć trochę gry i był zadowolony, jakby ma wrażenie, że dochodzą tu nowe mechaniki, więc jakby twórcy nie poprzestali tylko i wyłącznie na tym, co było, tylko jakby cały czas rozwijają powiedzmy tą formułę, więc Expedition zapowiada się na fajną grę dla fanów tego typu medytacyjnego,
tak,
powiedzmy, gamingu.
Zwrócę tu jeszcze uwagę, że mam wrażenie, że troszeczkę się też jakby paradygmat może, nie wiem, świata przedstawionego tutaj w cudzysłowie, wezmę to wyrażenie, ponieważ gdzie właśnie MudRunner czy SnowRunner stawiały bardziej jakby przewożenie towarów, były tam dużo jakichś takich ciężkich ciężarówek, tutaj mamy właśnie... Tytuł dużo mówi, mamy tutaj właśnie jakieś ekspedycje, bardziej nastawione powiedzmy na jakąś taką turystykę terenową. Jeździmy dużo chyba, z tego co zrozumiałem, właśnie takimi mniejszymi pojazdami.
Czy generalnie taki to będzie po prostu Uncharted świata ciężarówek, a jedna z naszych jeepów będzie się nazywał Drake,
tak,
na przykład, tak? Spoko. I ja w ogóle mam takie wrażenie, że świetnie wychodzą gry, które próbują totalnie oczywistą mechanikę wziąć, zastanowić się nad nią i nagle zrobić z niej wyzwanie. I dwa takie przykłady, no to jeden mówiliśmy, czyli jeżdżenie do przodu samochodem w grze samochodowej, można z tego zrobić wyzwanie, właśnie przez te wszystkie mechaniki, o których wspomnieliśmy. A druga gra, która przychodzi do głowy, no to jest gra, która wzięła jakby na warsztat mechanikę chodzenia i jest, nazywa się Death Stranding. I,
tak jest.
I jakby to było bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ta gra wymagała od gracza czegoś, co jest totalnie oczywiste w innych grach.
I o czym się nie myśli. Nie balansowanie myśli ciałem, stawianie odpowiedni sposób jakby kroków, uważanie na teren.
Dobieranie sobie ładunku, który jakby rozłożenie ciężaru tego ładunku, żeby był optymalnie rozłożony i tak dalej. To wszystko było w Death Stranding dla mnie kapitalnym obecne doświadczeniem. I właśnie to było bardzo ciekawe, że dało się coś zrobić z tego fajnego, z takiej, wydawałoby się, oczywistej oczywistości,
jak
tak?
Spojrzymy na to trochę jakby z zewnątrz. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, że pewne mechaniki w grach no, dla zasady się upraszcza, ponieważ one są pewnie tylko pewnym elementem. Właśnie jak chodzenie, jak jeżdżenie po terenie. To są rzeczy uproszczone. A to, co na przykład zrobiło Death Stranding, czy właśnie gry takie jak Mad Runner, czy Expeditions, to jest bardziej urealistycznienie tego po raz kolejny, ponieważ no, takie rzeczy w rzeczywistości też trzeba uważać. O tym się nie myśli na przykład na co dzień, jeżeli się tym nie zajmujemy, to mimo wszystko jest to urealistycznienie pewnych mechanik i odebranie im tego uproszczenia growego.
Tak, dokładnie. I to fajnie wychodzi, jeżeli oczywiście fajnie wychodzi, bo pewnie można to i zrobić źle.
Tak.
Ale ciekawi mnie, jaka będzie kolejna taka mechanika, którą jacyś deweloperzy wezmą na warsztat i rozbiorą i spróbują zrobić z niej nowe wyzwanie. Może jak macie pomysły na przykład, to możecie nam napisać w komentarzach, jaką mechanikę taką zupełnie podstawową i totalnie oczywistą widzielibyście jakby na nowo przerobioną w grę, która
opiera się tylko na tej mechanice.
Tak, albo właśnie robi z niej coś takiego swój, taki sztandarowy jakby selling point, jak
dokładnie
to się mówi. No i jest jeszcze jedna gra, która nam więcej o sobie powiedziała, pokazała, chociaż pytanie brzmi, czy potrzebowaliśmy tego, to jest Alone in the Dark.
Tak jest, gra zapowiedziana na marzec
tak,
tego
roku. Pytam, czy potrzebowaliśmy tego, bo w zasadzie dopiero co twórcy nam pokazywali duże fragmenty gameplayu, więc ja w zasadzie nie potrzebuję tego nowego gameplayu, żeby wiedzieć, że gra mnie interesuje i myślę, że może podobnie być z ludźmi, których ta gra nie interesuje, ale jeśli nie wiecie, czym to jest, to jest to nowa odsłona kultowej serii.
Bardzo kultowej, można powiedzieć, że praktycznie pradziadka survival horroru, ponieważ trzeba przyznać, że na tych najwcześniejszych odsłonach Alone in the Dark na pewno wzorowali się twórcy chociażby Resident Evil.
Dokładnie, a paradoks polega na tym, że dzisiaj ta gra wygląda trochę jak
Resident Evil 2 remake.
2, 3, 4, jakby zasadniczo jest to gra z zapleców horrorowa, gdzie są jakieś potwory, które wyglądają jak wyciągnięte z snów Lovecrafta, w związku z tym przypomina to Resident Evil, chociaż chyba Residentem nie jest, na pewno ma znacznie, myślę, mniejszy nacisk na akcję.
Więcej zagadek, więcej eksploracji.
Tak, i ta akcja jest po prostu też słabsza, to znaczy widać, że strzelanie nie jest jakieś super.
Animacje są troszeczkę drewniane.
Tak.
Animacje są drewniane, natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, same jakby modele potworków, czy jakby modele lokacji, same lokacje, bardzo klimatyczne, wyglądają według mnie naprawdę w porządku. Więc mieszają się tutaj, powiedzmy, takie elementy trochę bardziej budżetowe, czy może kojarzące się właśnie z takimi bardziej budżetowymi grami, ale też, które mają naprawdę okazję zabłysnąć w pełnym produkcie. Warto jeszcze wspomnieć, że przy okazji Alone in the Dark, de facto rebootu serii, zaangażowani zostali dość znani aktorzy głównie telewizyjni, czyli David Harbour, znany przede wszystkim z roli szeryfa Hoopera ze Stranger Things, i Judy Comer, czyli też dość znana aktorka telewizyjna. Użyczają oni swojego głosu w grze, więc myślę, że możemy spodziewać się.
I twarzy
również, tak.
Ja się nie dziwię tej kampanii reklamowej, bo twórcy zainwestowali na pewno sporo, chociażby w garze dla aktorów, więc jakby dosyć dużo materiałów, że starają się przekonać nas do tego, że gra jest fajna, że warto po nią sięgnąć. Ja na pewno w nią zagram, bo mnie po prostu ciekawi klimat.
Właśnie przy klimacie zatrzymałbym się jeszcze na sekundkę, ponieważ to są takie... Wspomniałem wcześniej o Lovecraftcie i wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć, że to są właśnie takie lata 30., 40., właśnie klimat, powiedzmy, jakiejś takiej trochę przygody w takim mrocznym terenie, właśnie takim mocno Lovecraftowym,
tak,
pełnym tajemnicy.
To jest Ameryka, to jest właśnie ta Ameryka przedwojenna, więc to są czasy Lovecrafta, to jest w ogóle południowe Stany. Więc tam jest jeszcze taka duszna atmosfera sama z siebie, jakieś tajemnicza posiadłość, więc mnie to po prostu intryguje, ciekawie, więc ja na pewno po to sięgnę i zobaczymy, no, jakby dużo materiałów już pojawiło się, ja chyba już powoli nie będę po kolejne sięgał, bo po co mi to?
Tak.
Nie chcę aż tak dużo sobie spoilerować, po prostu wolę sam zagrać.
I sami się zaskoczyć.
Tak, a kończąc dzisiaj temat gier 2024, to chciałem tylko powiedzieć, że przygotowaliśmy w takim dużym redakcyjnym gronie, zarówno współpracowników, jak i pracowników, jak i TV Gry, zestawienia, w ogóle różne zestawienia, ale dopiero co opublikowane zostało zestawienie gier 2024 roku właśnie, na które najbardziej czekamy. I z zestawienia wyszło, że najbardziej czekamy jako redakcja na grę Stalker 2.
Tak jest. Można było, myślę, że do pewnego stopnia mogliśmy się tego spodziewać. Wspominaliśmy, że 2024 po bardzo mocnym 2023 będzie raczej wolniejszym rokiem, natomiast nie brakuje w nim ciekawych tytułów. Wśród nich właśnie Stalker 2, który jest serią szalenie popularną w Polsce, więc myślę, że jej zaangażowanie w plebiscyt i jej ostateczna wygrana było może nieoczywiste, ale spodziewane do pewnego stopnia.
Stalkera czekamy, bo jesteśmy depresyjni wszyscy i no lubimy tak. Depresyjne gry, ale czekamy też na inne gry. Bardzo wysoko jest też Hades 2 na przykład, co nie jest zupełnie zaskakujące, bo jest to znakomita gra i trudno, żeby to kogokolwiek w sumie zaskakiwało, że czekamy, ale aż tak wysoko to nie sądziłem. Czekamy na Star Wars Outlaws. To też w sumie nie powinno nikogo zaskakiwać.
Zważywszy na fakt, że mieliśmy kilka dobrych gier w ostatnich latach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a popularne uniwersum prawdopodobnie nie lubi pustki.
Tak, i też gra wygląda ciekawie po prostu.
Tak,
i
wygląda bardzo
ciekawie. Ostatnie gry też były całkiem okej, więc jakby jesteśmy optymistycznie nastawieni. Co ciekawe, dosyć wysoko w głosowaniu jest Like a Dragon Infinite Wealth, bo nie jest to może seria super popularna w Polsce, ale jest to seria, która jest bardzo popularna wśród naszych pracowników,
tak,
redaktorów i
tak
dalej. Tak, i koleżanek, bo rzeczywiście dużo jest fanów i fanek Yakuzy u nas.
Tak jest.
Więc w wszelkich odmianach, również tych Like a Dragonowych, więc wysoko jest Yakuza, ale nie tylko. Jak chcecie zobaczyć do tej listę całą, to umieścimy link. Tam zresztą redaktorzy i redaktorki Gry Online napisali swoje takie jakby dodatkowe opinie na temat tych gier, więc możecie się zobaczyć i przeczytać i w ogóle będzie super. Więc polecamy. A tymczasem zamykamy chyba temat tych gier 2024, które tak. Wyszły, wychodzą, nadchodzą i w
tak,
ogóle.
Tak, było to pewne trochę rozwinięcie naszego podcastu zeszłego tygodnia, gdzie wspominaliśmy właśnie o naszych przemyśleniach na 2024 i chyba powoli zaczniemy przechodzić do wydarzeń trwających.
Tak, ich powiedzmy trzech tematów, które szybciutko omówimy i pewnie zamkniemy podcast. Więc tak, Twitch ma problemy.
I to duże problemy.
I to już od dawna.
Tak jest.
One trwają od dawna. Twitch już jakiś czas temu zwolnił część swojej załogi, zresztą tak na marginesie ogromnej, to jakby to jest kompletnie sobie ludzie nie mają chyba świadomości, że taka firma jak Twitch zatrudnia tysiące osób. To tak w ogóle, już przyznam się, że to jest nawet zaskakujące było, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, że bo myśli sobie człowiek jakaś tam usługa, nie, streamujące jedna strona, no ile mogą mieć tam pracowników, ale to są dosłownie tysiące
tak.
Osób.
Platforma tej skali musi zatrudnić tysiące ludzi, zarówno po tej stronie technicznej, bardziej zajmującej się streamerami, użytkownikami, no to są naprawdę potężne pieniądze i potężne zasoby ludzkie.
Tak, i teraz pojawiła się plotka, ona została niestety potwierdzona, że Twitch planuje zwolnić 30%, około 30 kilku procent swojej jakby swojej załogi, to jest około 500 osób, więc to jest naprawdę sporo i to jest niestety kolejna taka informacja z branży szeroko rozumianej IT,
tak.
A nie tylko gamingu, bo w gamingu, o czym wspominałeś w poprzednich podcastach, zwolnienia są dosyć takim stałym elementem 2023 roku i raczej wydaje się, że będą stałym elementem 2024 roku, ale to dotyczy również takich gigantów jak Google czy Microsoft, te firmy też odchudzają się.
Tak jest. Amazon, czyli też właściciel Twitcha.
Tak, tak, tak. Więc jakby no jest to smutna informacja, jest to niedobra informacja, zwłaszcza, że zazwyczaj wiąże się to z jakimiś konsekwencjami. To znaczy, to nie jest tak, że ci ludzie w tej firmie sobie siedzieli, patrzyli sobie w monitory i grali w deluxe jumping na przykład, nie? Bo tak jak grywało się kiedyś na informatyce.
Tak.
Ale To powiedzieć na przykład po Twitterze, tak? Twitterze, który się teraz dumnie nazywa X-em. X. Bardzo niewygodna do odmiany nazwa, nie podoba mi się to w ogóle.
To prawda.
Wrzuciłem coś na X-a, na X-ie, takie to jest.
X-ować, tweetować brzmiało jakoś przyjemniej.
Tak, tak, tak. Ale wracając, i Elon Musk, jak przejął Twittera, no to też dokonał bardzo takich ostrych jakby czystek, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, zwolnił wiele osób.
No, co ale trochę efekt odbiło się na jakby jakości korzystania z platformy.
Tak, odbiło się, bo i pojawiło się znacznie więcej jakby trollingu i pojawiło się więcej botów, botów, które mają swoją agendę, dezinformacji dużo się w związku z tym pojawiło. Wiemy, że są kraje, którym zależy na tworzeniu dezinformacji, nie wiem, takiego Rosja na przykład, więc one korzystają właśnie z tego, że część ludzi, która zajmowała się na przykład właśnie
administracją, moderacją
tego, tak, że jakby one stają zwolnieni, no to wtedy jakby, więc myślę, że i na Twitchu też takie zwolnienia się odbiją w jakiejś formie w odbiorze jakby, że użytkownicy, a na pewno twórcy zauważą to jakoś, no ale, ale tak jest, jak jest.
Tak, i same zwolnienia do pewnego stopnia są też trochę odzwierciedleniem kondycji aktualnej Twitcha, który nie dość, że musi radzić sobie z konkurencją z innych stron, jak chociażby YouTube, które, na którym jakby coraz częściej postrzegany jest też jako platforma do streamowania, gdzie wielu twórców, nawet twórców dużego formatu przenosi część, czy może całość swojego biznesu i zaczynają streamować właśnie tam. Z drugiej strony mamy też sytuację jak na przykład informacja z grudnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że Twitch ma zamiar kompletnie zamknąć jakby działalność w Korei Południowej, co było dość zaskakującą informacją, biorąc pod uwagę, że Korea Południowa w kontekście streamingu to jest olbrzymi rynek. No jest to de facto stolica światowego e-sportu, gdzie e-sport jest szalenie popularny. Natomiast sam Twitch musiał wynieść się z tego kraju. Z tego co pamiętam, tłumaczenie jakby tej decyzji związane było z cenami prowadzenia biznesu tam i absurdalnymi cenami internetu i w ogóle jakby prowadzenia działalności opartej na internecie. Oprócz tego mamy oczywiście skandale wizerunkowe, jak chociażby niedawna aktualizacja reguł dotyczących nagości i wprowadzenie czegoś, co Twitch dość enigmatycznie nazwał artystyczną nagością, co trochę odbiło, mam wrażenie, się na tym.
Ogólnie Twitch ma od dawna problem z tym, że coraz popularniejszą formą staje się coś, co nie było taką jakby naturalnym tym, czym rozpoczęła się popularność Twitcha, czyli na przykład właśnie gaming, bo się okazuje, że czatowanie na przykład, czyli tak, po prostu rozmawianie, wielogodzinne streamy, ale też właśnie streamy, które jakiegoś pogranicza powiedzmy z erotyki, no stały się tak popularne, że sam Twitch miał z tym jakiś problem. Z jednej strony banował, z drugiej strony pewnie był niezadowolony, bo banował bardzo popularnych twórców, tak, a ostatecznie z tego Twitch żyje, że ludzie tam przychodzą, oglądają, tak, płacą abonament.
Też nie pomagała w tym niejasna polityka firmy, która trochę nie do końca wiedziała, na co może sobie pozwolić, i też często na przykład były kontrowersje związane z tym, że bany rozdawane były trochę arbitralnie i trochę powiedzmy niesprawiedliwie w kontekście niektórych twórców.
No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest tak, że niedawno kanał na Twitchu odświeżyło TV Gry i zresztą grali w Prince of Persia. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie poszukać kanał TV Gry na Twitchu, bo chłopaki będą i dziewczyny raz na jakiś czas streamować.
Tak jest. Dobra,
druga taka nietypowa informacja dotyczy powiedzmy wypowiedzi. Wypowiedzi
tak,
byłego już polityka, związanego kiedyś z Prawem i Sprawiedliwością, wiele lat temu, Adama Hoffmana.
Który podczas jednego chyba z tego, co wiem, z zamkniętych wywiadów, to chyba był
to była taka prezentacja dotycząca dezinformacji,
tak,
przygotowana w ramach jakiejś fundacji dla młodzieży, gdzie Adam Hoffman, jak rozumiem, prezentował jakby
strategię,
różne rzeczy. Mówił dotyczące tak, jakby dezinformacji, walki z dezinformacją, jako człowiek, który jak wydawałoby się przynajmniej powinien mieć w tej kwestii jakąś tam wiedzę, skoro został zaproszony.
Tak. Natomiast w czasie tej konferencji wspomniał, że w swojej karierze miał okazję uciszyć skandal mobbingowy, jak to określił, jednym z dużych wydawnictw wśród jednego dużego dewelopera growego w Polsce.
Tak. I to była taka dziwna bardzo uwaga rzucona.
Z jednej strony chwalenie się powiedzmy takiego typu rzeczami jakby jest wątpliwe moralnie z jednej strony.
Znaczy no, totalnie wątpliwe, bo zacznijmy w ogóle od tego, że tak, Mobbing jest przestępstwem.
Tak jest.
Więc jakby chwalenie się publiczne tym, że udało nam się wyciszyć przestępstwo.
Skandal tak, mobbingowy, żeby nie wyszedł
dalej. To nie jest w ogóle
rzecz,
którą się należy chwalić. Zacznijmy
od tego.
Absolutnie
tak.
Po drugie, więc jakby to jest wątpliwe moralnie, poważnie. Po drugie, abstrahując od kwestii moralnych, brzmi to też wyjątkowo kretyńsko. To znaczy chwaląc się jakby takimi rzeczami, myślę, że jako przedstawiciel firmy, czy jako biznesmen wystawia sobie bardzo słabe świadectwo, bo kto następnym razem przyjdzie do niego z jakimś tematem, jeżeli on dwa lata później, nie wiem, czy tam ileś lat później opowie o tym na jakimś spotkaniu i wszystko wypapla, więc jeżeli...
Biorąc pod uwagę, że mówimy wciąż tutaj jakby mocno zamkniętej branży.
Tak.
Powiedział, że była to firma z branży gier wideo.
Tak, tam padło, że udało się w ten sposób jakby uratować tą firmę przed wielomilionowymi stratami w związku
ze skandalem,
giełdą,
który
tak?
Wybuchł.
Dlatego dosyć szybko jakby komentarza tej sprawie udzielił CD Projekt, który poinformował, że nigdy nie współpracował z firmą Adama Hoffmana, więc jakby odciął się jakby od spekulacji. Myślę, że szybko, łatwo też można jakby
usunąć. Wykluczyć też Techland.
Tak, bo Techland nie był firmą giełdową.
Nie jest notowany na giełdzie.
Tak, w związku z tym jakby... Jak naprawdę o jaką firmę chodzi, nie wiemy. Pewnie się dowiemy niedługo, bo takie rzeczy już są na tyle głośno, że pewnie prędzej czy później jakby ktoś powie coś więcej na ten temat, co nie zmienia faktu, że no, dziwna taka sytuacja.
Bardzo
dziwna chwalenie się tym, że się uciszyło mobbing, który, przypominamy, jest przestępstwem i więc jakby tu nie ma się czym chwalić. Jakby cała ta sytuacja dziwna rzuca też takim rzuca cień na profesjonalizm tych, którzy się chwalą, już pomijając właśnie kwestie moralne.
Tak, rzuca do tego też cień troszeczkę na branżę grową, bo zaczynają się domysły. No, dosyć nieciekawa sytuacja.
Dziwna i nieciekawa, tak. A jeśli rzeczywiście doszło do jakiegoś mobbingu, no to fajnie byłoby, żebyśmy wiedzieli gdzie, kiedy i gdyby ta sytuacja została jakoś tam rozwiązana.
Dokładnie, zdecydowanie.
Bo jakby to jest po prostu coś, co nie powinno się dziać. To jest krzywda, którą się komuś wyrządza i fajnie byłoby, gdyby firmy nie wygaszały czy unikały, tylko jakoś się z tymi mierzyły, z tymi sytuacjami. Myślę, że jednak presja społeczna czy publiczna jest lepszą zachętą do poprawy
tak,
warunków pracy niż jakieś wewnętrzne...
cierpienie pracowników.
Tak, śledztwa, które ewentualnie można, ale niekoniecznie rozstrzygnąć na przykład na korzyść właśnie pracowników, więc jakby tak byłoby najlepiej, a czego się więcej dowiemy, no to może wam powiemy za tydzień albo za dwa, albo nie powiemy nic, jak już nic więcej się w tej kwestii nie pojawi, nie wypłynie. I ostatni temat na dzisiaj, taki z pogranicza gier wideo i seriali. Chodzi o The Last of Us.
Sezon drugi.
Dostajemy coraz więcej informacji na temat aktorów, którzy wygrywają castingi na postaci z sezonu drugiego. To nie są jeszcze 100% chyba pewne informacje, ale...
Myślę, że można jakby brać już pod uwagę powoli, że te informacje o angażach będą się pojawiać i mogą już sugerować jakby pewnych aktorów w pewnych rolach.
Tak.
Trzeba też pamiętać, że sezon drugi oparty będzie, to już jest potwierdzona informacja, będzie oparty na drugiej części gry The Last of Us, więc poznamy tutaj kolejnych jakby aktorów, którzy wcielą się właśnie w postacie z tego świata.
W ogóle ciekawe, czy zrobią na przykład, jeżeli wielkim sukcesem będzie sezon drugi, czy zrobią sezon trzeci, bo to byłoby bardzo ciekawe, przypominałoby mi to kasus...
Grotron.
Tak, Grotron, chociaż Grotron ostatecznie nie otrzymała kolejnej części, przynajmniej do tej pory, więc nie wiem, jakby to było. Mnie to przypominałoby mangę i anime, ktoś nazywał Full Metal Alchemist,
tak.
Bo tam historia wyglądała tak, że kobieta, która pisała tą mangę, napisała ją do pewnego momentu i powstawało w tym czasie anime, które już nie mając treści stworzyło własne zakończenie. A potem ona dopisała resztę historii i powstało drugie anime, które opowiadało już zgodnie z jej historią.
Zresztą podobnie tak jak w Grze o Tron, gdzie mieliśmy pewien materiał źródłowy, mieliśmy książki Martina, które w pewnym momencie się skończyły.
No tak, tylko na razie nie mamy książek, więc tu jakby nie ma
tak,
w tym sensie
porównania. Nie możemy jakby porównać.
A tutaj można powiedzieć, że The Last of Us 3 powstanie, więc to byłoby ciekawe, gdyby powstał serial, kontynuował historię po swojemu, a gra kontynuowała historię po swojemu i powiem, mnie by się coś takiego podobało, to byłaby fajna taka meta opowieść, byłyby dwie
alternatywne narracje.
Tak, i moglibyśmy się dyskutować, która z nich jest lepsza, która jest gorsza i tak dalej. To byłoby fajne, ale to był off topic. Więc mamy tak, dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w roli Abby, która jest kluczową postacią dla drugiego sezonu, czyli dla drugiej gry
Fabuły drugiej gry.
Tak, Kathleen Dever tak się ma nazywać aktorka, która się w nią wcieli.
Znana dość aktorka telewizyjna, przede wszystkim znana z ról telewizyjnych. Właśnie
nie znana, ale jakby ja...
Ale kojarzona właśnie z ról telewizyjnych.
Tak, jakby to są tego typu aktorzy raczej telewizyjni. I casting jak casting, tak? To znaczy każdy casting jest zły, dopóki nie... Znaczy zły. Nie da się ocenić castingu, dopóki nie zobaczysz tak naprawdę aktora czy aktorki w roli. Bo po pierwsze do roli się przygotowujesz. W przypadku Abby na przykład mówimy o postaci z gry, kanonicznie dosyć silnej, wysokiej, postawnej.
Tak, charakteryzują się właśnie dużą tężyzną fizyczną.
Tak, Abby, zresztą nawet na pewnym etapie odwiedzamy miejsce, w którym Abby mieszka.
Widać tam właśnie taką prowizoryczną siłownię, tak, ciężarki. Widać, ciężarki. Że Abby ćwiczy.
Tak, ona po prostu ćwiczy kulturystykę, powiedzmy. Znaczy to może nie jest kulturystyka, bo to jest świat postapokaliptyczny, więc tam raczej się ćwiczy dla sprawności, a nie dla wyglądu. Ale to nie zmienia faktu, że jest rzeczywiście silną, przypakowaną kobietą. I ciekawi mnie, czy twórcy też w tym kierunku pójdą. To znaczy, czy po prostu Kathleen dostała zadanie w tym momencie, żeby jeść dużo białka i kurczaka i chodzić na siłownię. Zobaczymy, ale ciężko oczywiście oceniać, bo to zależy od gry aktorskiej. Bardzo nietypowym castingiem przecież The Last of Us był casting Ellie.
Tak jest.
Bo Ellie nie przypomina w sensie...
Pod względem wyglądu swojego odpowiednika z gry.
Tak.
Natomiast wydaje mi się, że to było też taki kontrowersyjny casting, który wywołał dużo emocji w momencie jakby informacji, kiedy pierwsze informacje o castingu się pojawiły. Natomiast powiem osobiście, że ja uważam, że Bella Ramsey wywiązała się świetnie w tej roli.
Ja też tak uważam. W sensie, tak jak na początku dostałem taką informację, że to właśnie Bella Ramsey zagra Ellie, to sobie pomyślałem, dziwne, ale jakby to mówię, to po prostu trzeba zobaczyć, bo
tak.
Tam jest po prostu troszkę inna może ta dynamika, ale trudno, żeby to było jeden do jeden to samo, co w grze, więc spoko, bo to jest po prostu inne dzieło, takie samo jak na przykład historia Billa i Franka została zupełnie inaczej opowiedziana w serialu, może nie, że zupełnie, ale dużo głębiej.
Dużo bardziej rozwinięta była, tak. Przedstawiona troszkę w inny sposób, poświęcona jej cały odcinek.
Tak, przy czym myśmy w ogóle w grze o Franku dowiadywaliśmy się tylko i wyłącznie z notatek.
Postmortem.
Tak, więc jakby tam nie było żadnego Franka. Poza tym, że były notatki z jakichś tam tego, co Bill mówił, a w serialu z kolei poświęcono im cały odcinek, więc zupełnie inaczej rozłożone akcenty i to jest fajne, no bo jakby pozwala inaczej temu dziełu być po prostu samodzielnym tworem, a nie jakąś taką niewolniczą adaptacją, która powtarza słowo po słowie to, co się czytam. Tak, akcja, jest. Scena po scenie, to, co się działo w grze. I tutaj jeszcze sięgam po notatki, bo nazwisk nie pamiętam, ale osadzono również Dinę i Jessiego.
Tak jest.
I Dina, ważna postać dla Ellie. W jej roli została osadzona Isabella Merced, a z kolei w Jessiego wcielił się Young Mazzino.
Czyli ponownie zestaw dość już doświadczonych aktorów telewizyjnych.
Okej. Okay. Mówię, ja ich nie znam, ale ich poznam prawdopodobnie, tak. Bo muszę skończyć pierwszy sezon i muszę być gotowym na drugi, ale to jeszcze nie jest szybko. Znaczy, jeżeli mówimy o castingach, to
prawdopodobnie zanim zaczną się zdjęcia, to też minie jeszcze trochę czasu.
Potrwają pewnie z rok i...
To jest też ciekawa kwestia, którą rozmawiam tutaj z kolegą redakcyjnym, że w The Last of Us 2 wydarzenia dzieją się w kilku porach roku, więc prawdopodobnie będzie trzeba poczekać ze zdjęciami też w tym kontekście.
Tak, 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 bo tam rzeczywiście te pory roku mają znaczenie i ta opowieść jest dosyć długa, to jest w ogóle bardzo epicka opowieść i no dla mnie
też rozwleczona tak geograficznie, mamy jakby bardzo szerokie przestrzenie. Zresztą trochę jak w pierwszym sezonie, czy w pierwszej grze.
Tak, tak, tak. Tu akurat masz rację. W sensie w kontekście jedynki, bo tam też przestrzenie były bardzo duże. No zobaczymy. Trochę poczekamy jeszcze na ten drugi sezon, ale w międzyczasie możemy sobie odświeżyć The Last of Us. Nie, mam na myśli The Last of Us 2, ponieważ się pojawia, nadchodzi, ale to w przyszłym tygodniu więcej powiemy o
The Last of Us.
Tak, o The Last of Us Remastered 2. Bo będzie okazja, bo będziemy mieli grę i będziemy ją ogrywali i będziemy wszystko o niej wiedzieli, więc powiemy wam, co wiemy. A tymczasem do The Last of Us 2 możemy sobie wrócić, bo zbliża się remaster, bardzo potrzebny remaster drugiej odsłony gry, ale o nim powiemy więcej w przyszłym tygodniu, kiedy już będziemy jakby recenzować i oceniać grę. Więc to tyle od nas w tym tygodniu. Bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy wam za wysłuchanie i zapraszamy na kolejne podsumowania.
Tak. Trzymajcie się i bawcie się dobrze.
Trzymajcie się. Pa.